Sprawa w toku.
W studio zapowiadani goście. Anna Pisarek-Buczek, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jaromir Ślączka, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czas na porządkowanie pojęć. Lubię od tego zaczynać. Czym się charakteryzuje zagrożenie sanitarne?
Jest to oczywiście szerokie pojęcie, natomiast jeżeli chcemy coś tutaj uporządkować w kontekście dzisiejszego tematu, czyli tego nadmiernego gromadzenia odpadów na posesjach czy w obrębie mieszkań, no to sprawa też nie ma jakiejś swojej, prawda, definicji. Jeżeli my przyjmujemy zgłoszenia dotyczące właśnie zbieractwa i w trakcie, gdy oczywiście uda się przeprowadzić kontrolę sanitarną, stwierdzimy, powiedzmy, obecność szkodników, gryzoni, insektów, które, jak wiadomo, powszechnie są wektorami, nosicielami różnego rodzaju, mogą przenosić różnego rodzaju choroby zakaźne czy też drobnoustroje, no to możemy założyć, że takowe zagrożenie sanitarne jest faktycznie realne, istnieje i w takim przypadku w drodze postępowania administracyjnego, w drodze, powiedzmy, decyzji administracyjnych nakazać uporządkowanie przestrzeni, która jest powodem wystąpienia tego zagrożenia. Natomiast, tak jak mówię, są to sytuacje niezdefiniowane, więc sama, powiedzmy, uciążliwość zapachowa, która no, nie jest ani przyjemna, ani miła dla osób, które, powiedzmy, w sąsiedztwie takich nieruchomości również współbytują, no nie jest jednoznacznym impulsem do podejmowania wszystkich możliwych działań.
To, że brzydko pachnie, to nie oznacza, że od razu jest zagrożenie sanitarne. Po prostu trzeba się sprawie przyjrzeć.
Trzeba to wszystko przeanalizować, dokładnie.
Kieruję teraz pytanie do Anny Pisarek-Buczek, psychoterapeutki. W materiałach, w nagraniach podczas dzisiejszego programu, bo kilka razy się powtarzała taka refleksja, problem osoby, która zbiera w ogromnych ilościach rozmaite przedmioty, gromadząc je już nie tylko w mieszkaniu, bo przestrzeń ma określone ramy, więc to już ląduje na balkonie, w garażu, na podwórku i tak dalej. Zastępca komendanta Straży Miejskiej mówił o potrzebie działań różnych instytucji, różnych organów, żeby pomóc, nie tylko uprzątnąć, ale pomóc człowiekowi. Zatem wreszcie zmierzając do tego pytania jakże oczekiwanego, droga pani, czy zjawisko nadmiernego zbieractwa to jest choroba?
Tak, należy to zakwalifikować jako zaburzenie psychiczne, właśnie polegające na tym zbieraniu, na trudnościach z rozstaniem się z danym przedmiotem. Wszelkie próby usunięcia tych przedmiotów powodują silny lęk. Dla tych osób te przedmioty stanowią wartość, więc nie możemy tu działać w taki sposób, nie uwzględniając uczuć tak naprawdę i emocji tego człowieka, bo on jest z tymi przedmiotami w jakiś sposób związany. Myślę, że przyczyną takich zaburzeń może to być lęk przed stratą, może to być traumatyczne doświadczenie, na przykład związane z jakąś żałobą, właśnie z jakąś utratą relacji. Za tym kryje się też czasem, mogą kryć się zaburzenia lękowe, może to być związane z depresją, pewnie rzadziej. Zbieranie daje temu człowiekowi poczucie kontroli. Pojawia się też w związku z tym samotność i izolacja tej osoby. Mogą to być również zaburzenia osobowości.
Z tego, co pani już zdążyła powiedzieć, wyłania nam się obraz raz, że określonego zaburzenia, a to są sprawy, które można i da się leczyć. Tylko że od czego trzeba zacząć?
Na pewno od rozmowy.
A jeśli, przepraszam najmocniej, jeżeli mamy taką sytuację, a często właśnie tak jest, że dana osoba nie widzi problemu. Ktoś jest uszczypliwy względem mnie, ktoś nasyła na mnie służby. Przecież to nie są śmieci, to są moje skarby.
Tak, dokładnie. I właśnie tutaj od tego powinniśmy zacząć. Od tego, żeby nawiązać dobrą relację z danym człowiekiem, spróbować porozmawiać o tym, z czym ma trudność. Tak jak powiedziałam, to jest ta samotność, izolacja, brak relacji i pewnie jakieś doświadczenia traumatyczne, być może właśnie te zaburzenia lękowe, które powodują, że zbieranie tych przedmiotów, mówię, daje poczucie kontroli, daje poczucie bezpieczeństwa. No ważne jest,
żeby... I takiego wpływu na rzeczywistość
tak,
też, prawda?
Tak, tak,
panie dyrektorze, stwierdzone zostało, że w danym pomieszczeniu jest o dużo za dużo rozmaitych przedmiotów. Osoba została wezwana do uprzątnięcia terenu. W pewnym momencie zostaje nałożony też już mandat, jeżeli to te działania nie zostały wdrożone właściwie. No i co dalej? Co dalej można?
Proszę Państwa, możemy się poruszać tylko i wyłącznie w granicach prawa, w granicy procedury administracyjnej, ale w tych przypadkach, o których dzisiaj mówimy, są to działania wyjątkowo trudne, bo tak jak pani psycholog wspomniała, my mamy najczęściej do czynienia z osobami, które no, nie rozumieją do końca być może nawet takiej sytuacji, że jakiekolwiek zagrożenie oni stwarzają. Oni w dobrej wierze, tak jak było wspomniane, zbierają te wszystkie przedmioty. Dla nich nie stanowi to żadnego zagrożenia, niebezpieczeństwa. Co więcej, poruszają się w obrębie własnego domu, własnej nieruchomości, własnego balkonu. Natomiast z drugiej strony oczywiście są sąsiedzi, są współmieszkańcy i tą sytuację też trzeba zrozumieć, którzy od nas jako od organów państwowych wymagają skutecznego działania. Tak? Twierdzą często, że macie przepisy prawne, więc proszę z nich po prostu korzystać. Natomiast oczywiście te przepisy prawne też nie są szyte dokładnie na miarę takich sytuacji, dla każdej sytuacji indywidualnie. My musimy korzystać i poruszać się w obrębie tego prawa bardzo szeroko, we współpracy z wieloma instytucjami. Tak jak to było wspomniane w materiale, najczęściej rozpoczynamy od współpracy ze Strażą Miejską, być może z MOPS-em, ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Staramy się dotrzeć i to jest, i często udaje się to zrobić, bo to trzeba powiedzieć, że to nie są tylko sytuacje beznadziejne, gdzie nie udaje się osiągnąć żadnego rezultatu, tylko w przypadku różnego rodzaju zgłoszeń było wiele takich sytuacji zakończonych gdzieś tam, nazwijmy to, jakimś sukcesem, w sensie takim, że udało się doprowadzić do oczekiwanego rezultatu. Natomiast zawsze jest jakaś komisja, zawsze my musimy mieć możliwość wejścia do tego mieszkania, więc często spółdzielnia mieszkaniowa gdzieś tam umożliwia nam takie wejście, czy też chociażby namierzenie albo poproszenie tych osób, które celowo nieraz unikają po prostu kontroli, żeby nam dały możliwość też sprawdzenia tej sytuacji, wskazania być może jakichś rozwiązań, tak?
Żebyśmy, nikt się nie wdziera siłą,
nie możemy też tak na siłę wejść do kogoś, do prywatnej posesji i, że tak powiem, zabierać komuś przedmiotów, nawet w dobrej, powiedzmy, wierze i z pożytkiem pewnie gdzieś docelowym dla tych osób. Więc te działania są bardzo trudne. Tak, na końcu oczywiście są te postępowania administracyjne, są mandaty karne, ale tak jak było we wcześniejszym materiale wspominane, nie do końca te działania kończą się sukcesem, no bo cóż, że nałożymy kolejny mandat, kolejną karę, kiedy jakby tutaj nie ma takiego przekonania o tym, że po prostu należy coś zmienić.
Że są to działania, które w ogóle mogą podlegać jakimś konsekwencjom tego
typu. Też, oczywiście tak, no nie ma takiej do końca przekonania, czy też świadomości.
Zdarza się, że osoby, które mają kłopot z uporczywym zbieractwem, są samotne, schorowane, bezradne już często, ale bywa też, że jest rodzina, rodzeństwo, bliscy, tak to ujmę najszerzej. Pojawił się choćby w tym materiale taki wątek, że rodzina tłumaczy, też chcieliśmy pomóc, ale nic nie możemy zrobić, nie mamy wpływu, nie możemy do niej, do niego dotrzeć, jest bariera. Jakie by tutaj można podjąć działania, kroki? My tutaj nie dajemy recept w tym programie, ale może będzie jakaś wędka, żeby pomóc, żeby nie powtarzać jakichś takich utartych zdań, schematów, które domyślamy się, że nie przyniosą skutku, dlatego pytam specjalistę.
Na pewno trudno jest, ponieważ to jest zaburzenie, czyli ściśle określony schemat myślenia, podobnie jak w przypadku uzależnienia, trudno jest na siłę tej osobie pomóc, kiedy ona nie chce, tak? Natomiast mechanizmy tutaj są bardzo podobne. Zaprzeczanie, minimalizowanie, racjonalizowanie, czyli ta osoba po prostu nie chce pomocy. i na pewno udzielenie jej jest dotarcie do niej może być trudne.
Ale niemożliwe.
Niemożliwe, oczywiście, że tak. Bardzo ważne jest to, co też powiedziałam już wcześniej, rozmowa. Rozmowa i nawiązanie relacji, bo tam jest jakiś lęk, tam jest jakaś strata, tam są jakieś trudne doświadczenia, z którymi ta osoba sobie nie radzi, więc znalazła sobie sposób na ukrycie tych trudnych emocji, które przeżywa, tak? Jeżeli nawiążemy z nią rozmowę, kontakt taki współczujący, empatyczny i spróbujemy dotrzeć do przyczyn tego zbierania, tak? To jest jakaś szansa, żeby przekonać tą osobę, że potrzebuje profesjonalnej pomocy.
Trochę trudno byłoby przekonać tych wszystkich lokatorów, sąsiadów, którzy na co dzień obserwują gromadzące się już kolejne zbiory i czują rozmaite zapachy do tej cierpliwej, pełnej empatii rozmowy,
ale
mandatami nie wskuramy tego, czego byśmy chcieli.
Krytyka, atak na tego człowieka nie jest pomocne w tym momencie. I nie ma skuteczności działania ani wpływu dobrego dla tej osoby, która ma jednak jakąś trudność, tak?
Wychodzi na to, że tutaj kluczowa jest współpraca i porozumienie między rozmaitymi instytucjami, gdzie każda z nich będzie się trzymała tej swojej działki i tych swoich punktów, które może realizować.
Tak też staramy się na co dzień działać. Tak jak mówiłem, no, zespołowo tutaj ze Strażą Miejską, z innymi instytucjami podejmujemy działania. Są to procesy długotrwałe. No, z jednej strony właśnie mamy to oczekiwanie i presję skutecznych działań. Z drugiej strony, gdy też nałożymy na, bo przecież musimy się też w ramach tej procedury administracyjnej trzymać pewnych postanowień i zapewne stwierdzone fakty czy uchybienia, też grożą jakieś tam konsekwencje, ale przy nagromadzeniu, powiedzmy, tych zobowiązań, też gdzieś, prawda, pojawia się ten zarzut tej urzędniczej bezduszności, prawda, czy jakiejś takiej ślepego działania systemu, chociażby w przypadku do takich osób, gdzie z góry wiemy, że, prawda, te działania do końca, tak jak pani psycholog wspomina, nie będą efektywne, prawda, więc musimy tutaj naprawdę w sposób bardzo wyważony działać i tak też to realizujemy. Tak jak mówiłem, sprawy są bardzo trudne, natomiast też są pewne, osiągamy również dobre rezultaty.
Zbieram pojęcia. Pani psycholog, na zakończenie, cóż by tu można połączyć, żeby było skutecznie? Konsekwencja i cierpliwość?
Rozmowa, relacja. Tak, bo ta osoba naprawdę, jak zostanie wysłuchana, to ma szansę na zmianę swojego zachowania, myślenia, ale też trzeba brać pod uwagę, że to jest zaburzenie, że to jest choroba, czyli ta osoba jest chora i wymaga też pomocy profesjonalnej.
A pamiętajmy, rozmawiamy dzisiaj w audycji Sprawa w Toku o zaledwie kilku przypadkach bardzo trudnych, ale jak podkreślał pan dyrektor sanepidu, tych historii ze szczęśliwym zakończeniem, gdy udało się dojść do porozumienia, jest bardzo dużo i było.
Są i mogę właśnie potwierdzić, że ta rozmowa, dialog i często zaangażowanie właśnie wszystkich stron, rodziny, ta pomoc ogólnie daje rezultaty.
I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studio. Anna Pisarek-Buczek, psycholog, specjalista psychoterapii, w tym uzależnień behawioralnych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Jaromir Ślączka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.